To program na Widniku Kaszebę. Mamy 8 minut po godzinie 16. Czas na rozmowę z naszym gościem. A dzisiaj jest nim pan Adam Zarzębułowski, członek oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Pucku. Jego wieloletni prezes, dodajmy. Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej. Osoba, która od 1998 roku związana jest z samorządem. Był pan też przez dwie kadencje burmistrzem Pucka. No, od wielu lat pełni pan funkcję przewodniczącego Rady Powiatu Puckiego. Dzień dobry, kłaniamy się
nisko.
Dzień
dobry panu, dzień dobry państwu.
Jak tam droga do nas?
No, muszę przyznać, że całkiem spokojnie, no, tak, bez jakichś nerwów, bez tam, wziąłem sobie trochę zapasu, ale dojechałem na czas bez problemu.
No, tak się właśnie zastanawiałem, czy jak szkoły nie będą pracowały dzisiaj, czy będzie mniej kłopotów, mniej korków. No ale nie o korkach teraz będziemy rozmawiali, chociaż do poniekąd nasz temat z korkami też jest siłą rzeczy związany. Oczywiście my się spotykamy, ponieważ za 5 dni, 7 kwietnia konkretnie, mamy wybory samorządowe. No i w związku z tym do pana, jako do doświadczonego samorządowca, kilka pytań. Chciałbym się od pana dowiedzieć, zapytać się tak w ogóle ogólnie, dlaczego powinniśmy iść do urn, no i wybrać swoich przedstawicieli, na wójtów, burmistrzów i naszych przedstawicieli do rad gmin, czy powiatów i sejmików województwa pomorskiego. Pan oczywiście no, wie dlaczego, no ale chcielibyśmy naszym słuchaczom trochę pomóc w podjęciu decyzji, żeby się ruszyli, żeby frekwencja po prostu była duża.
Ja myślę, że po ostatnich wyborach parlamentarnych naszych słuchaczy nie trzeba za dużo zachęcać, bo ten wynik, który był na wyborach parlamentarnych, świadczy o tym, że ta demokracja u nas odżyła. Ja nie chciałbym używać jakichś tam sloganów czy banałów, że trzeba iść, że możemy coś zmienić, że to są chyba jeszcze ważniejsze wybory od tych parlamentarnych dla nas, bo te wybory gminne, wybory powiatowe, wybory do sejmiku województwa pomorskiego, to jest taka decyzja tak naprawdę, co się będzie działo u nas, co się będzie działo w szkole, w szpitalu, na drodze i na to możemy mieć realny wpływ, dlatego powinniśmy iść, powinniśmy zagłosować, niezależnie od swojej poglądów, niezależnie od swoich preferencji. Musimy dobrze zapoznać się z tym, co prezentują kandydaci. Czasami jest tak, że poprzeć to, co już jest dobrego z poprzedniej kadencji, a czasami tak, że zmienić coś, co chcielibyśmy zmienić. Ja na przykładzie chociażby mojego kolegi starosty Jarosława Białka, z którym współpracuję od dwóch kadencji, mogę powiedzieć tak, że każdy głos się liczy. Starosta Białek, jak startował pierwszy raz do samorządu gminnego, na radnego, wygrał dosłownie jednym głosem. Mhm. Jednym głosem udało mu się zdobyć mandat radnego, a dzisiaj proszę bardzo, współpracujemy na niwie powiatowej, także zachęcam, każdy głos jest ważny.
Zejdźmy wobec tego na to nasze lokalne podwórko. No i chciałbym się pana zapytać, czy pana zdaniem wszystko w tym naszym samorządzie gra, czy to funkcjonowanie jest odpowiednie, czy wszystko działa tak jak należy. No poniekąd jesteśmy akurat z tych naszych tutaj regionów zadowoleni z funkcjonowania, z działania, ale czy na pewno wszystko tak działa, jak powinno działać? Ja pytam o to tak naprawdę w kontekście tych ostatnich lat. Obserwowaliśmy centralizację władzy, te budżety też były, jakie były, prawda? Czy wobec tego wszystko działa tak, jak powinno?
Nie, tak, ja rzeczywiście w samorządzie działam od 1994 roku. W 1994 roku przez 4 lata byłem przewodniczącym komisji budżetowej. To tak trochę po doświadczeniu jakby też zawodowym, po wykształceniu. I od tego czasu wiele funkcji rzeczywiście jako radny, jako wiceburmistrz, jako burmistrz, jako zwykły radny powiatowy, jako przewodniczący rady obserwuję ciągłą ewaluację tego życia samorządowego, ciągłe zmieniające się przepisy, zmieniające się preferencje. Można powiedzieć tak, że te nasze budżety, one są w dużej mierze uzależnione od środków zewnętrznych. Szczególnie powiatowe, one niewiele mają jakby środków własnych. Opierają się głównie na subwencjach, dotacjach, wszystkich środkach zewnętrznych. Każdy sobie u mnie lepiej lub gorzej troszeczkę w tym radzić. Całe szczęście, że nasz budżet jest świetny i nie mamy z tym jakby problemów. Ale ostatnie lata dało się zaobserwować, że pewien rodzaj pieniędzy był pieniędzmi naznaczonymi. Nie ukrywajmy, że jeżeli nie miało się jakiegoś szyldu, czy nie znalazło się jakiegoś poparcia, czy jakoś dojścia na ten, to trudno było przekonać decydentów do inwestycji. Wydaje mi się, że to powinno być jakby bardziej zejść na dół, mniej scentralizowane, bardziej jasne w ewentualnym przyznawaniu środków. I wtedy te decyzje dla mieszkańców też będą jeszcze niższe.
No były takie lata, kiedy jednak te środki były zupełnie inaczej przekazywane, ta nasza polityka działała zupełnie inaczej, to szło w kierunku samorządów, tych naszych małych ojczyzn, a potem nagle była zmiana.
Tak, tak, oczywiście to, co z CIT-ów, z PIT-ów dostajemy, to jest pewien zastrzyk, ale jeżeli mamy świetne projekty, ważne zadania, potrzebne realizacje, to cóż tu się przekonywać, powinna być jasna skala oceny tych projektów i przyznawana na to środki. Przecież to wszystko, co robimy, to nie robimy dla siebie, to robimy dla naszych mieszkańców. Jak zaczęliśmy od przyjazdu, jak zrobimy lepsze drogi, szybciej dojedziemy. Będziemy mieli większe możliwości, jeżeli szpitale czy szkoły wyposażymy lepiej, będziemy mieli wykształconych bardziej ludzi, czy zdrowsze społeczeństwo, czy usługi lepsze na tym. W związku z tym to wszystko jest kwestia tego, żeby te pieniądze w prosty sposób trafiały do mieszkańców.
NGOsy, czyli takie organizacje, o których w ostatnich latach jest bardzo głośno, które zaczęły działać w Polsce bardzo prężnie, one są w pewnym sensie przedłużeniem naszych samorządów na organizacje pozarządowe. No i czy przekazywanie niektórych zadań takim właśnie organizacjom na zasadzie chociażby grantów dla nich działa pana zdaniem dobrze? To pytam pana o przykład naszego powiatu puckiego.
Powiem szczerze, że my jesteśmy niedawno po rozdaniu w zasadzie grantów dla organizacji pozarządowych. W powiecie puckim działa ponad 200 takich organizacji. 90 organizacji złożyło wnioski do konkursu grantowego. 65 organizacji dostały dotacje. Rozdaliśmy 200 tysięcy złotych na różnego rodzaju zadania w 8 strefach. Kultura, sport, niepełnosprawni, ekologia, ochrona środowiska. Trzeba sobie powiedzieć, że gdybyśmy mieli, bo to niewielkie pieniądze, powiedzmy sobie wprost, wydatkować jakby urzędniczo, to dużo mniejszy efekt byśmy osiągnęli, jak powierzając zlecenie tych zadań NGO-som, bo ci ludzie dużo sprawniej, dużo szybciej, mniejszym nakładem środków, z większą energią potrafią te pieniążki zagospodarować i efekt ich wykorzystania jest dużo lepszy.
Adam Zarzębłowski, samorządowiec, jest dziś gościem studia Radia Kaszebę. Do naszej rozmowy powrócimy za chwilę. Odlewaj. To program na Widniku Kaszebę, 22 minuty po godzinie 16. My powracamy do rozmowy z naszym gościem. Przypomnę państwu, że jest nim dziś Adam Zarzębłowski, członek zarządu oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Pucku, prezes zarządu spółdzielni mieszkaniowej, lokatorsko-własnościowej i wieloletni samorządowiec. I właściwie ta pierwsza część była bardziej o samorządowców. Bo teraz, jeżeli pan pozwoli, to chciałbym podpytać pana trochę o Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, którym pan współkieruje. Jak wygląda w tej chwili wasza współpraca z samorządem? I to pytam zarówno o miasto, jak i o powiat.
Puckie Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego jest jedną z organizacji, która działa dosyć długo w mieście Puck, bo od 1957 roku, więc można powiedzieć, że już pewnego rodzaju tradycje i doświadczenie. Organizacja, która w tej chwili liczy 77 członków, która zaznaczyła się w mieście wieloma znacznikami, można powiedzieć, w kultywowaniu kultury i tradycji kaszubskiej. Trzeba przyznać, że organizacja musi współpracować dobrze z zarówno z władzami miasta i powiatu, ponieważ ona, utrzymując się tylko ze składek członkowskich, nie miałaby możliwości jakiegoś siły przebicia czy większego oddziaływania. My mamy swoją siedzibę w ratuszu i to też dzięki współpracy z samorządem miejskim. Pozyskujemy granty, w tym roku chociażby 4 granty pozyskaliśmy na różnego rodzaju działalności. Organizujemy Dzień Kaszubski, morską pielgrzymkę, wyjazdy na Dzień Jedności Kaszubów, na Zjazd Kaszubów, okraszamy wizyty miejskie w miastach partnerskich swoich, naszego miasta. Także ta współpraca, można powiedzieć, wygląda wzorowo. Zarówno od strony naszej jakby udziału w uroczystościach miejskich, gminnych i powiatowych, ale i z drugiej strony, jeżeli chodzi o wsparcie włodarzy.
Różne wydarzenia pan nam tutaj wymienił. Takim sztandarowym, które już od lat współorganizuje Puckie Zrzeszenie, jest pielgrzymka Łodziowa Rybaków na odpust Piotra i Pawła do Pucka. No czas leci nieubłaganie. I to ile zostało? 3 miesiące do kolejnego wydarzenia?
Ach, ja mogę powiedzieć, że już zapraszam 27 czerwca tego roku. Nietypowe wydarzenie na wodach Zatoki Puckiej. Jedyna w swojego rodzaju w Europie pielgrzymka na wodzie. Dzisiaj to możemy mówić już w takiej sferze, sferze mniej wydarzenia, chociaż bardzo ważnego, też religijnego, ale jeszcze i kulturalnego, takiego produktu turystycznego, bo tak należy to rozważyć. Tych Kutrów już nie jest tak, jak pamiętam, jak kiedyś, a pielgrzymka została reaktowana w 1981 roku, kiedyś rzeczywiście zrzeszenie tylko z kościołem to robiło, później włączyło się w to wydarzenie samorządy, ale trzeba przyznać, że czegoś takiego urokliwego nie ma, to jest jakiś nasz wyróżnik, wyznacznik, więc my kończąc pielgrzymkę zeszłoroczną już przygotowujemy się następne, już myślimy, co robić, żeby zaprosić naszych gości.
No to nie ma co pytać, czy przygotowania ruszyły, bo one pełną parą już?
One oczywiście trwają, te wszystkie zadania, które mamy, czyli kwestia przygotowania stoiska, kwestia skoordynowania zarówno tych uroczystości kościelnych, jak i miejskich, kwestia zaproszenia gości, kwestia współpracy z rybakami, z kutrami.
Bo to jest ta część, za którą odpowiada ZK Pomorskie.
Oczywiście w ten sposób, tak, w związku z tym tu jak najbardziej włączamy się wszystkiego tego rodzaju działania, żeby to wydarzenie miało jak największy wydźwięk.
Jako wieloletniego prezesa chciałbym pana jeszcze zapytać w tej części naszej rozmowy, czym by pan zachęcił nowe osoby do wstępowania do waszego oddziału zrzeszenia?
Ja powiem tak, ja urodziłem się wprawdzie w Pusku, nie mam takich typowych korzeni kaszubskich, z funkcji jakby burmistrza zapisałem się do zrzeszania i wydawało mi się, że tam nie znajdę lepszego miejsca, a tu się okazało, że 5 kadencji można było prezesować i współprezesować temu zrzeszeniu. Ciągle przewijają się nowe osoby, kreatywne. W tej chwili zapisaliśmy trochę osób młodych. To wspaniałe miejsce do spełnienia jakby swoich predyspozycji, to świetna możliwość samorealizacji, to bogate doświadczenia, zarówno te wewnętrzne, jak i zewnętrzne, że tam każdy znajdzie swoje miejsce, czy to w kontekście kulinarnym, czy w kontekście historycznym, czy organizacyjnym, także myślę, że z tym nie mamy problemu, żeby nowe osoby do nas przybywały.
Do tego życzę. Naszej rozmowy jeszcze nie kończymy, jeszcze do niej powrócimy. Będzie część trzecia. Ja pana tutaj przedstawiam jako samorządowca, jako przedstawiciela ZKP w Pucku, ale też jako prezesa spółdzielni mieszkaniowej. I o tej części mieszkalnej, jeżeli pan pozwoli, porozmawiamy już w części trzeciej. Naszym słuchaczom przypomnę, razem z nami w studium pan Adam Zarzębowski. Tak się śmialiśmy tutaj z naszym gościem, że Weronikę Korthals to znamy, prawda?
Znamy, pamiętamy.
Znamy i pamiętamy i pozdrawiamy przy okazji. To była nasza frantówka dnia. Ja przypomnę naszym słuchaczom, że rozmawiamy dzisiaj z Adamem Zarzębowskim, członkiem zarządu oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Pucku, prezesem zarządu spółdzielni mieszkaniowej lokatorsko-własnościowej i przewodniczącym Rady Powiatu Puckiego. Proszę pana, będąc prezesem zarządu spółdzielni mieszkaniowej lokatorsko-własnościowej, no jest pan na pewno zawsze blisko ludzi. Chciałem pana zapytać, jakie według pana są potrzeby mieszkańców takiego miasta jak Puck, czego mieszkańcy oczekują od samorządu?
Tak, moje całe życie zawodowe było związane z ludźmi, bo najpierw stacja hodowli roślin ogrodniczych, później 7 lat nauczyciel w szkole, później 8 lat jako burmistrz, a w tej chwili już także zostałem 16 lat jako prezes spółdzielni mieszkaniowej i to jest 1000 mieszkań, to jest kilka tysięcy osób, to jest bezpośredni kontakt, który nauczył mnie słuchać i który nauczył mnie tłumaczyć tym ludziom pewne rzeczy. I tak można powiedzieć, że od takich prozaicznych potrzeb typu, żeby pilnować ich interesów, jeżeli chodzi o kwestie stawki za wodę, za śmieci, podatki, inne rzeczy, poprzez ich plac zabaw, ich ulice, ich oświetlenie, ich lampę, to wbrew pozorom dla tych ludzi jest najważniejsze, to w jakim otoczeniu żyją, w jakim się poruszają, jakie mają swoje potrzeby. Czasami też trzeba tłumaczyć w kontekście czy oświatowym, czy w kontekście zdrowotnym, jak szpital, który podlega powiatowi, gdzie pewne decyzje dla tych ludzi były niezrozumiałe, ale trzeba to wziąć na siebie, trzeba ludziom wyjaśnić. I muszę przyznać, że w wielu przypadkach to trafia na przyjazne podłoże.
Samorząd powiatowy, który no przecież jest najczęściej jednostką samorządu złożoną z kilku gmin, to taka swoista wspólnota mieszkańców, tak to można nazwać, zamieszkałych na określonym obszarze. I po tylu latach pańskich doświadczeń w samorządzie powiatowym, czy jest pan przekonany, że powiaty się sprawdzają także we współpracy z gminami? No tutaj chciałem zapytać taki kontekst, jak to wygląda na konkretnym przykładzie, na przykład biblioteki powiatowej.
Ja bym tak, najpierw rzeczywiście mi było być burmistrzem 25 lat temu przy tworzeniu powiatów i wtedy miałem całkiem inne wyobrażenie. Wydawało nam się, bo nie do końca rozumieliśmy ten drugi proces reformy samorządowej. Wydawało się, że tu powstaną jakieś jednostki nadrzędne, które będą kontrolować gminy, które będą, że tak powiem, dyktować im jakieś warunki. Nie, nie. Okazało się, że to jeszcze jeden szczebel do współpracy, do płaszczyzny, do porozumienia o całkiem innych zadaniach, o całkiem innych funkcjach, gdzie trzeba znaleźć kompromis, że trzeba umieć współpracować. Chociażby tak jak kwestie biblioteki. No przecież nie wszystkie zadania powiat musi sam realizować. Może je powierzyć gminom. Jak byłem burmistrzem, te zadania powierzyliśmy bibliotece miejskiej. Przez wiele lat to funkcjonowało, ponieważ zadania były realizowane. Samorząd powiatowy Myśl Porozumienia dokładał pieniążki. No niestety po jakimś czasie musieliśmy to zmienić na gminę Władysławową i te zadania realizuje gmina Władysławowo. Po prostu no, kwestia kompromisów.
Kompromis najważniejszy.
Dokładnie jak we wszystkim.
Przy współpracy. Dziękuję panu pięknie za wizytę w naszym studiu. Naszym słuchaczom przypomnę, że naszym gościem był Adam Zarzębłowski, członek zarządu oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Pucku, prezes zarządu spółdzielni mieszkaniowej lokatorsko-własnościowej. No, osoba od 98 roku związana z samorządem. Pięknie panu dziękuję za kolejną wizytę w studiu Radia Kaszebę. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Życzę wszystkiego dobrego.
Na wszystkim słuchaczom przypomnę, 7 kwietnia, czyli już za 5 dni, wybory samorządowe. Zapraszamy do udziału.
Dziękuję bardzo.
Jestem Lewaj.